Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten powiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i tak samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Potem jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, abyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Oto słowo Pańskie.
Kiedy słyszymy ten znany fragment Ewangelii Mateusza o dwóch synach, którzy poproszeni są o pracę w winnicy przez swojego ojca, to jest takie niebezpieczeństwo, że bardzo szybko odniesiemy to do sytuacji naszego grzechu. I pomyślimy sobie: no tak, no właśnie, tyle razy postanawiałem przy spowiedzi, że będę lepszy, że już nie będę tam używał imienia Pana Boga nadaremno, że nie będę opuszczał modlitwy, że będę milszy dla ludzi, że będę regularnie chodził do kościoła. No tak to jest ze mną, jak z tym synem, co mówi, że idę, Panie, ale nie idzie. I takie przyjęcie tej Ewangelii, takie pomyślenie sobie, to jest takie właśnie największe moim zdaniem niebezpieczeństwo, że miniemy się z sensem tej Ewangelii. Tutaj nie ma mowy o grzechu. Tu nie chodzi o grzech, a przynajmniej nie chodzi o grzech w takim znaczeniu, jak my to bierzemy, grzechów uczynkowych, że obiecywał, że nie będzie robił, że będzie grzeczny, że będzie odrabiał lekcje, a jednak nie. Tutaj chodzi o służbę w winnicy. Czyli tutaj chodzi o pewną misję, można powiedzieć, o pewne pozytywne działanie, do którego Bóg wzywa człowieka. Popatrzcie, on mówi to do arcykapłanów i starszych ludu. Mówi to w bardzo specyficznym momencie. To jest już 21 rozdział świętego Mateusza. To jest już moment, kiedy ewangelista nam zasygnalizował, że Jezus wie, że Jerozolimie, że Judei zagraża klęska. To już będziemy mieli zapowiedzi tego, że jeżeli z zielonym drzewem to się dzieje, to się z suchym stanie. Jezus patrzy na Jerozolimę, płacze nad jej losem, mówi: nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Jezus wie już, że i mówi do nich o tym, że to, co oni dotychczas robili, ten sposób działania, ten sposób wiary, ten sposób życia, on prowadzi do wielkiej klęski całego narodu. I rzeczywiście to się dzieje. W 70 roku, niedługo po śmierci Chrystusa, Jerozolima zostaje zburzona, Żydzi rozjeżdżają się po całej Europie, nie ma tego państwa. Ich metody nie zapewniają już przetrwania. Natomiast w tym samym czasie młody Kościół, ludzie, którzy przyjmują metody Jezusa, przyjmują Jego naukę, rozrasta się po całym świecie. Ci, którzy według dzisiejszej Ewangelii poszli najpierw za Janem Chrzcicielem, drogą sprawiedliwości, potem uwierzyli Chrystusowi, przyjęli budowę Królestwa Bożego jako swoją misję życiową, zaczęli nieść to słowo na cały świat, ci jakby nie tylko, że przetrwali, mimo że ich mordowali tysiącami podczas prześladowań pierwszych chrześcijan, ale przetrwali i rozwijali się. To ta przypowieść nie jest o tym, żeby nie popełniać grzechu, tylko ta przypowieść jest o tym, żeby zacząć budować Królestwo Boże. Ona jest skierowana do arcykapłanów i starszych ludu. Stańcie po mojej stronie. Nie mówcie Bogu, że idziemy, ale tak naprawdę robicie wszystko, żeby nic nie zrobić. Żeby nie zrobić nic, co zadziała. Ja wam mówię, co zadziała. Bądźcie po mojej stronie. Zacznijcie budować nową rzeczywistość, nowy Kościół. Kiedy my, każdy z nas, może się pytać, to w takim razie w jakim aspekcie mojego życia, mojej misji? Ja jestem być może człowiekiem, który mówi Panu Bogu, idę Panie. Tak, idę. Idę do kościoła, idę do spowiedzi. Nie chcę grzeszyć, ale jednocześnie robię wszystko, żeby nawet nie zauważyć, tak jak arcykapłani i starsi ludu, żeby nawet nie zauważyć pewnych szczególnych zadań, które Bóg ma dla mnie dzisiaj. Wydaje mi się, że ciekawe tutaj dla nas i owocne może być takie zadanie takiego pytania. Ale właściwie dlaczego ten pierwszy syn nie poszedł? I tutaj każdy z nas może sobie rozmyślać i może sobie fantazjować na ten temat. No co może skłonić takiego młodego człowieka, który mówi swojemu ojcu idę, do tego, żeby nie poszedł? Oczywiście to jest takie gdybanie. Nie wiemy, jak to tam wtedy było. Natomiast jeżeli zadamy sobie pytanie, dlaczego dzisiaj taki syn czy córka, która mówi Bogu tak, chce iść za Tobą, chce pełnić Twoją wolę. Dlaczego nie idzie? Jak to się dzieje? Jak to się dzieje w naszym życiu, jeżeli mamy jakiś dobry zamiar, chcemy zrobić coś dobrego i nam nie idzie? Może być tak, że ktoś ma po prostu ogólnie za dużo na głowie. To jest dzisiaj bardzo częste. I w zasadzie to on by wszystko chciał robić, ale nie może się zdecydować, co jest w tej chwili ważne. I gubi się w ilości swoich zobowiązań, dobrych pragnień, potrzeb. Nie potrafi wybrać. I często właśnie wtedy ta najważniejsza rzecz, do której Bóg nas wzywa, gubi się wśród wielu innych. A czasem jest też tak, że Bóg czy ojciec mówi, idź i pracuj. A ja mówię, tak, idę i dodaję w myślach, tylko sprawdzę maile. A jak już sprawdzę maile, to okazało się, że przyszło do mnie nowe wezwanie na Facebooku, i mogę odtąd z kilkoma wirtualnymi przyjaciółmi zostać wirtualnym śmieciarzem, a będziemy zarabiać wirtualne pieniądze i tylko jeszcze kilka filmików takich instruktażowych muszę obejrzeć. I jakoś tam zeszło do drugiej w nocy i stwierdzam, no dzisiaj już mi popracuję, nie da rady. Każdy z nas ma swoje metody takiego odchodzenia w zapomnienie. Starsi częściej telewizja, młodsi częściej internet, niektórzy jakieś formy kontaktów towarzyskich, ale dokładnie nie wtedy, kiedy planowaliśmy odpocząć, nie wtedy, kiedy planowaliśmy to zrobić, ale wtedy, kiedy planowaliśmy w sumie jakąś ważną pracę. Myślę, że taką ważną przyczyną tego, że dzisiaj syn i córka mówi idę, ale nie idzie, to jest to, że w zasadzie nie wie, jak iść. Nie wie, co miałby robić. Myślę, że wielką wadą nas, chrześcijan, jest taka nieporadność i nieświadomość. W zasadzie ktoś może na przykład myśleć, wezmę się za siebie, zacznę biegać, zacznę uprawiać jakiś sport. Na początku roku akademickiego ktoś może myśleć, no w tym roku będę się na bieżąco uczył. Ale właściwie nie ma żadnej metody. Nie odpowiada sobie na pytanie, ale właściwie o której miałbym biegać? W jakie dni będę miał czas na to? Nie odpowiadam sobie na pytanie, ale właściwie w jakim miejscu ja mam się uczyć? I czy dotychczasowe moje metody, które znam, rzeczywiście mi to umożliwiają? A może warto na przykład spróbować poczytać o metodach uczenia się, odpowiedzieć sobie na pytanie jak. Syn, który mówi idę, jest podobny do wielu z nas, którzy mamy dobre pragnienia, ale kompletnie nie mamy pojęcia, jak się za to zabrać. To jest dla nas bardzo ważne pytanie. To jest pytanie, na którym opiera się nasza odpowiedź niewerbalna, ale życiem na wypełnienie woli Bożej. Kiedy i jak? Spotykam mnóstwo młodych dziewcząt, które mówią, że rozeznają swoje powołanie jako powołanie do życia w rodzinie. A jednak na pytanie, co możesz robić, żeby rzeczywiście spotkać, znaleźć partnera życiowego, odpowiadają, muszę się więcej modlić. Bardzo dobra odpowiedź. Ale jeżeli oprócz tej odpowiedzi nie ma żadnej innej, to najprawdopodobniej próbujesz się schować w modlitwę, unikając wszystkich działań, które pozwolą ci znaleźć dobrego partnera życiowego. Jeżeli jedyną odpowiedzią na pytanie, co mam zrobić, żeby wypełnić wolę Bożą, czy żeby zrealizować moją misję, moje powołanie, jeżeli jedyną odpowiedzią jest to, że muszę się o to więcej modlić, prawdopodobnie religia stała się dla ciebie formą ucieczki od realizacji woli Bożej, podobnie jak dla arcykapłanów i starszych ludu. Oczywiście, jeżeli nam brakuje modlitwy, jest tylko aktywność, to też najprawdopodobniej nie uda się nam wypełnić woli Ojca, no choćby dlatego, że nie będziemy umieli jej w zasadzie w ogóle czytać. Kiedyś kolega mi opowiadał, jak na swoim osiedlu kilka razy został jako 10-13-latek pobity gdzieś tam pod blokiem. I on sobie wraca tam, nie wiem, krew mu z nosa ciekła albo łzy z oczu i sobie tak wyobrażał sobie, to była epoka takich filmów, że jak do mnie podejdą, to wyciągnę dwa pistolety, tak przystawię i mówię, teraz przeproś. I wracał sobie do domu i tak sobie fantazjował. Aż do niego doszło, ej, ale ty nie masz dwóch pistoletów. Prawdopodobnie nigdy nie będziesz miał. Przestań fantazjować o tym, że to się kiedyś stanie i że wygrasz. Tylko zobacz, gdzie tu są treningi, gdzie tu jest siłownia. Zapytaj ojca, czy da ci pieniądze, a jak nie, to pomyśl, może jakoś się da zarobić na to. Bardzo wiele w nas jest pragnień, które mamy taką intuicję w sercu. Gdybyśmy to zaczęli robić, to rzeczywiście służylibyśmy Bogu. Rzeczywiście robilibyśmy z naszym życiem coś wartościowego. I mówimy, ofiarowując się przy różnych okazjach, śpiewając: ofiaruję Tobie, Panie, oddaję Tobie, Panie, weź, Panie, idę, Panie. Ale właściwie nie wiemy jak. Od kilku tygodni zadaję sobie to pytanie i rozpisuję na moich różnych karteczkach i się modlę, czego Pan Bóg oczekuje ode mnie jako nowego duszpasterza akademickiego w Toruniu. Ta dzisiejsza przypowieść o tych dwóch synach jest dla mnie czymś bardzo bliskim, bo ja mówię: idę, Panie. Nie mówię: nie chcę. Ale jest wielkie niebezpieczeństwo, że to się skończy na słowach. Zachęcam Was do tego, żebyście i Wy napisali sobie w zasadzie, czego chcecie, gdzie chcecie iść. Pytali Pana Boga i siebie, kiedy i jak.